Południe Wnet.
No to trzeba teraz emocje znowu wziąć na wodze i przejść do rozmowy politycznej, bo być może większość z Państwa już jest na urlopie i nie przejmuje się tak bardzo i tak wnikliwie sprawami Rzeczypospolitej, no ale Sejm obraduje, to przedostatnie posiedzenie przed wakacjami, więc korzystamy z tego, że jeszcze posłowie się nie rozjechali do okręgów i nie agitują, nie prowadzą kampanii, tylko siedzą w Sejmie i ciężko pracują. W Sejmie była i pewnie wróci jeszcze do Sejmu Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry państwu.
Szczególnie, że to jest okres, kiedy państwo rozliczacie budżet za rok ubiegły, o ile dobrze się orientuję.
Tak jest, wykonanie budżetu za 2018 rok, ale muszę pana redaktora poprawić. Posłowie, przynajmniej Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, pracują także w swoich okręgach. Robimy to w weekendy, panie redaktorze.
To państwo się czegoś nauczyli od posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, panie redaktorze, to raczej odwrotnie. My z naszym hasłem porozmawiajmy o Polsce. Polska samorządna, sprawa Polek, Polska seniora. Od początku 2016 roku jeździmy po Polsce, spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy i w ten sposób powstał nasz program, z którym startujemy za tydzień, w piątek, 12 lipca. Zapraszam pana redaktora i wszystkich państwa do śledzenia, to na pewno będą relacje.
Na pewno się pojawię. Udało mi się wyciszyć komórkę. Pierwszy raz mi się nie zdarzyło,
tak, to nie była moja.
Tak, pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby zapomnieć o tym, ale taki jest dzień, który powoduje, że nie zawsze wszystko udaje się zrobić perfekcyjnie. Pani poseł, okay, czyli jest już program, bo zdaje się, że państwo tego programu szukali trochę. Była taka słynna konferencja przed kilkoma tygodniami pana Grzegorza Schetyny, który mówił, pójdziemy z Polakami rozmawiać i będziemy ustalać program.
Nie. To było przekręcone, było w nieprzyjaznych nam mediach. Mam nadzieję, że pan redaktor się do takich nie zalicza.
Bynajmniej.
Grzegorz Schetyna powiedział wyraźnie, że idziemy po raz kolejny w Polskę, ruszamy w Polskę. Jutro to będzie Mazowsze, po to, żeby mówić Polakom o tym, co jest efektem naszych 4-letnich spotkań i rozmów, z jaką propozycją wychodzimy. I oczywiście w tych ostatnich rozmowach, na tej ostatniej prostej przed prezentacją programu, chcemy jeszcze wyszlifować szczegóły. Panie redaktorze, my mieliśmy program na wybory samorządowe, mieliśmy program na wybory europejskie i jesteśmy gotowi z programem na wybory parlamentarne.
Zresztą z programami Platformy wiąże się pewien kłopot, czyli to podbieranie przez Prawo i Sprawiedliwość. To pani poseł zasłynęła tym cytatem.
No panie redaktorze, takie są,
ale
takie są fakty. No weźmy choćby ostatni PIT Zero, który tak naprawdę, pomysł Platformy Obywatelskiej polegał na tym, żeby młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy przez dwa lata, szczególnie ci, którzy zakładają swoją działalność gospodarczą, bo my wspieramy przedsiębiorczość Polaków i taki młody człowiek nie wie, czy ma w sobie tę żyłkę przedsiębiorcy, czy nie. Więc dawaliśmy mu prawo do 2 lat takiej próby, czy jestem przedsiębiorcą, czy nie, i wtedy zwalnialibyśmy go, bo ten projekt niestety leży w zamrażarce w Sejmie. Chcieliśmy zwolnić młodych Polaków przede wszystkim ze składek na ZUS, bo one są największym obciążeniem, zdecydowanie większym niż PIT.
PIT Zero został przyjęty także państwa głosami, zdaje się. Znaczy, czy nie został
PIT Zero
odrzucony
będzie
w pierwszym
głosowany
czytaniu?
Dzisiaj wieczorem i my oczywiście zagłosujemy za tym rozwiązaniem, bo każde obniżenie podatków zawsze znajdzie w Platformie Obywatelskiej swojego orędownika. Ja przypomnę tylko, że problem z PiS-em mam taki, że oto PiS sobie wybiera różne grupy społeczne. A to tych, co mają dzieci, a to tych, co mają krowy, a to tych, co nie mają 26 lat i daje im pewne preferencje i bonusy. Tymczasem system podatkowy i jego funkcja redystrybucyjna powinna polegać na tym, że oczywiście kieruje państwo, rząd, kieruje strumień pieniędzy do tych osób, które są w trudniejszej sytuacji niż inne osoby. I taki jest pomysł Platformy Obywatelskiej i żeby zadać kłam temu, co pan powiedział, że my nie mamy programu, bo to nieprawda. Takim głównym naszym programowym pomysłem dla Polaków jest wyższa płaca, niższe podatki. Chcemy, żeby... Bo jak powstaje bogactstwo w ogóle narodu? No, zanim, przez pracę, panie redaktorze.
Zanim przejdziemy
do wykładu. I dlatego chcemy, żeby Polacy więcej zarabiali.
Jak się tworzy bogactwo, bo o tym ekonomiści i filozofowie się głowią od ponad 250 lat już, bo chyba tyle prawie mija od publikacji słynnego dzieła
Adama Smitha,
o bogactwie narodu.
Ale zgoda... Musi pan przyznać wszystkich ekonomistów, jest taka, że to praca tworzy bogactwo. Obojętne oczywiście dzisiaj ona jest rozumiana inaczej. Praca, czyli wzrost wydajności, a dzisiaj wzrost wydajności to inwestycje i innowacyjność, które za PiS-u leżą.
Chociaż ostatnio się podnoszą pierwszy kwartał tego roku, no to musi pani poseł przyznać, że to bardzo dobry odczyt.
Znaczy wie pan co, to jest tak, jak wszyscy się cieszą, że nastąpił wzrost inwestycji w stosunku do ubiegłego roku, ale powiedzmy to i niech słuchacze to usłyszą. Poziom inwestycji, czyli nakłady na inwestycje są po 4 latach rządów PiS-u wciąż mniejsze niż w czasie, kiedy Platforma Obywatelska oddawała rządy w Polsce PiS-owi. No naprawdę, 4 lata koniunktury, a PiS nie umiał odbudować zapaści w inwestycjach. No to znaczy, że po prostu
wielu innych
do rządzenia się
pewnie,
nie nadaje.
Pewnie się poprawiło, przynajmniej tak uważa większość Polaków, co widać w sondażach, tego, że są zadowoleni ze swojej kondycji materialnej. No i tak wysokich odczytów nie mieliśmy nigdy, prawie nigdy. Pani poseł, ale bym wrócił do tego programu Platformy, bo mi to bardzo frapuje i nurtuje. Z jednej strony jest zgoda na 500+ na pierwsze dziecko, na PIT zero dla młodych i na kolejne programy społeczne, a z drugiej strony jest to kwestia, że bogactwo rodzi się z pracy, że to praca jest tą podstawową wartością, trzeba ją promować. No to nie bardzo rozumiem, gdzie tu jest spójność między dawaniem 500+ każdemu na pierwsze dziecko i mówieniu, to był nasz program ukradziony przez PiS, a mówieniem, że to jest rozdawnictwo, czy to jest kierowane w złą stronę, czy że trzeba wspierać pracę. Jest tu sprzeczność, czy nie ma sprzeczności?
Zacznijmy, panie redaktorze i szanowni państwo, od początku. Politykę rodzinną, prorodzinną, demograficzną Platforma Obywatelska prowadziła w taki sposób, że wprowadziliśmy najdłuższe płatne urlopy, najdłuższe w całej Europie płatne urlopy rodzicielskie, urlop tacierzyński, budowaliśmy przedszkola, żłobki, dopłacaliśmy do niań, które opiekować się mają dzieckiem, jak mama chce łączyć macierzyństwo z pracą zawodową. Czyli stawialiśmy na infrastrukturę, która pomaga młodym Polkom być mamą i jednocześnie realizować się społecznie, zawodowo. Taki był pomysł Platformy Obywatelskiej w czasie, kiedy mieliśmy największy kryzys gospodarczy i finansowy na świecie i kiedy nie mogliśmy zaproponować Polakom więcej środków niż to, co proponowaliśmy. Po wygranych przez PiS wyborach koniunktura światowa zaczęła się rozpędzać. No i nie było w tym zasługi PiS-u, to chyba wszyscy rozumiemy. Wpływy budżetowe zaczęły rosnąć i PiS obiecał Polakom, że da 500 zł na każde dziecko. Potem się wycofał, dał na drugie i każde kolejne. Teraz przed wyborami PiS wrócił do pomysłu Platformy, która wprowadziła poprawkę, że te pieniądze mają być na pierwsze dziecko. Ja wytłumaczę dlaczego. To nie jest tak, że my jesteśmy niekonsekwentni. My uważamy, że w Polsce jest cały szereg 30-kilkulatków, kobiet, których zegar biologiczny tyka i one powinny zdecydować się, jeśli chcą być matkami, na pierwsze dziecko. Żeby dostać 500+ na drugie, najpierw trzeba urodzić pierwsze i państwo powinno motywować do posiadania tego pierwszego dziecka. Stąd ten nasz pomysł. No i PiS go w tej chwili no niestety jako taką kiełbasę wyborczą, chociaż bo w ostatnim roku rządzenia wprowadza.
To pani poseł przed sekundą powiedziała, że obiecali w kampanii wyborczej na pierwsze dziecko, więc chyba pierwotny pomysł jednak należał do Prawa i Sprawiedliwości jeszcze z kampanii roku 15.
No ale PiS musi się zdecydować, czy kłamał w kampanii, czy kłamał po kampanii, jak twierdził, że nie obiecywał na pierwsze dziecko. No, kiedyś
tak samo politycy Platformy
się,
muszą się zdecydować, także pani poseł, czy jest za poprawką państwa z początku roku 16, kiedy chcieliście, żeby od początku program 500+ był na każde dziecko? Czy rację ma pani poseł, kiedy mówiła w grudniu, 16 grudnia tego samego roku 2016, że budżet na rok 2017 się zawali, że budżet na rok 2017 jest tak skonstruowany, że on musi się skończyć plajtą? No to
nie,
albo...
panie redaktorze, nie, chwileczkę, to proszę ten cytat znaleźć. To, co mówiła Platforma Obywatelska, że pieniędzy w budżecie na 500+ nie ma, powtórzył premier Morawiecki i przyznał rację na zamkniętym spotkaniu z PiS-em, że pieniądze na 500+ to pieniądze z długu, zapożyczamy się. To potwierdził premier Morawiecki. Do dzisiaj mamy sytuację, panie redaktorze, taką, że państwa unijne mają nadwyżkę budżetową, tymczasem Polska w czasie tej świetnej koniunktury, lata w gospodarce, no ciągle ma deficyt.
500+ jest na kredyt wzięte w roku 16 na drugie i kolejne dziecko, a państwo chcieli już w roku 2016, żeby było na każde dziecko, to ten kredyt byłby jeszcze większy. No i gdzie tu jest konsekwencja?
Bo nie wiedzieliśmy, panie redaktorze, że PiS do takiej zapaści doprowadzi polskie inwestycje. Naprawdę powtórzę to. Nakłady na inwestycje w przemyśle spadły o 10% w stosunku do roku 2015. Firmy niechętnie decydują się na innowacje. Jeśli nie inwestujemy w innowacje, nie jesteśmy w stanie zapewnić długoterminowego rozwoju, czyli długoterminowych wpływów do budżetu, czyli
inwestycje.
PiS, jeśli utrzyma się przy władzy po wyborach jesiennych, to będzie taka oto sytuacja, że przy lekkim spowolnieniu i kompletnej zapaści w inwestycjach będziemy musieli zadłużyć się jeszcze zdecydowanie bardziej, żeby utrzymać programy socjalne. Jak wygra Platforma, będziemy mieli bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, sądy nie będą upartyjnione, przedsiębiorcy będą wiedzieli, że prawo podatkowe nie zmienia się 10 razy w ciągu jednego kwartału i wtedy wrócimy do...
Prawo podatkowe pod względem uszczelniania systemu rzeczywiście było za państwa rządów bardzo stabilne.
Panie redaktorze, ta złośliwość nie jest potrzebna. Przypomnę panu, że odwrócony VAT wprowadziliśmy już w 2011 roku na szereg towarów, że wprowadziliśmy jednolity plik kontrolny w 2015 roku, czyli jedyne narzędzie, które skutecznie uszczelnia system podatkowy. No oczywiście nie. Drugim jest split payment, tylko powiedzmy to jeszcze głośno, że split payment premier Morawiecki tak oto wymyślił, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który pozwala bankom zarabiać na miliardach złotych, to w tym roku będzie około 100 miliardów złotych, czyli obracać pieniędzmi, które powinny być albo po stronie przedsiębiorcy jeszcze, albo już po stronie urzędzie państwa, bo VAT jest naszym podatkiem, wszystkich podatników. Nie wiem, dlaczego minister finansów nie ma swojego konta split paymentowego, tylko banki zarabiają na przedsiębiorcach. To jest naprawdę skandaliczne rozwiązanie.
Chociaż skuteczne, jak pani prosiła, dla budżetu państwa, bo uszczelnia system.
No gorzej z przedsiębiorcami, jeszcze... bo tracą płynność.
No, to jest tak, że nie każdy musi wejść w split payment.
Będzie obowiązkowy,
jeżeli ktoś,
panie redaktorze.
Jeżeli jakaś firma obraca podatkiem, który musi uiścić, to chyba nie jest z nią znowuż tak dobrze. Ale jeszcze mamy pakiet przewozowy, pakiet paliwowy, mamy STIR, mamy utworzenie KAS-u, mamy wiele innych ustaw.
Znaczy, panie redaktorze, niech pan nie mówi o utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej, bo to jest wielka
to
porażka.
Błąd.
I naprawdę proszę zaprosić, znaczy ci ludzie się będą bali, bo ci, którzy pracują dzisiaj w KAS i widzą ten chaos w tej... Zresztą jest ostatnia interpelacja moja, na którą odpowiadał minister finansów, i wyraźnie z niej widać, że tak zwane ustalenia, czyli to, co inspektorzy fiskusa idą i znajdują te nieprawidłowości u podatnika. Te ustalenia są o wiele niższe teraz niż były za naszych czasów. Naprawdę.
To wyjdźmy z tych szczegółów, chociaż ja bardzo lubię szczegółów ustaw podatkowych.
Znaczy, powiedzmy to ostatnie zdanie na ten temat, panie redaktorze i szanowni państwo. To, że mamy wysokie wpływy z podatku VAT, jest związane przede wszystkim z tym, że mamy dobrą koniunkturę gospodarczą i taką strukturę PKB, że jest ogromnie wysoka konsumpcja, czyli VAT płynie szerokim strumieniem i bardzo niskie inwestycje. Naprawdę. I to jest, jak do tego dołożymy jednolity plik kontrolny wprowadzony przez Platformę Obywatelską, to mamy tę wielką tajemnicę wysokich dochodów z VAT.
Chociaż nie wiem, czy sama konsumpcja tłumaczy wzrost VAT-u w roku 2017 na poziomie 23% rok do roku. Chyba tego się nie da udowodnić tylko i wyłącznie konsumpcją i wzrostem PKB i inflacją. Na pewno jest uszczelnienie, to jest raz, a dwa, JPK był bardzo gruntownie nowelizowany i pamiętam pana posła Janusza Cichonia, który mówił, że nowelizacja wprowadzona przez PiS w roku 2016 również bardzo gruntownie zmienia ten mechanizm.
Ale panie redaktorze, jednolity plik kontrolny wprowadzony przez Platformę Obywatelską nie mógł od razu być wprowadzony w takiej formule, w jakiej obowiązuje teraz, bo przedsiębiorstwa muszą mieć czas na dostosowanie. Dlatego mamy vacatio legis w ustawach. Dlatego uszczelnianie polega na ciągłym dostosowywaniu prawa i na konkretnych łatkach, które jak w systemie operacyjnym w komputerze, pan co jakiś czas musi coś dokupić albo zainstalować nową łatkę. Tak jest też z systemem podatkowym i tak należało postępować z JPK, ale przypomnijmy, to co jest najważniejsze dla uszczelnienia dzisiaj, to centralny rejestr faktur, który PiS obiecał w 2016 roku, powołał specjalną spółkę Aplikacje Krytyczne, która kosztowała podatnika ponad 20 milionów złotych. Jest w tej chwili na skraju bankructwa i ciągle nie mamy tych narzędzi informatycznych, które są potrzebne, no i nie mamy centralnego rejestru faktur.
Chociaż rozbudowany przez PiS JPK spokojnie za jakiś czas będzie mógł taką funkcję pełnić. Pani poseł, musimy wyjść. Ja wiem, że pani poseł i ja również lubimy szczegóły, ale jeszcze trochę ogólników, żeby radiosłuchacze się nie zagubili w tej rozmowie. Izabela Leszczyna, poseł Platformy Obywatelskiej, jest gościem w studiu Popołudnia Wnet. No to co będzie z tym 500+, jeżeli Koalicja Obywatelska, Europejska, jeżeli Platforma wygra wybory? Bo Jan Grabiec mówił o tym kredycie, ten cytat zrobił karierę już w ostatnich dniach.
Liderem Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej jest Grzegorz Schetyna. Grzegorz Schetyna powiedział kilkakrotnie, nic co przyznane nie będzie odebrane. Więc powtórzę jeszcze raz.
Ja się tak
500
boję,
plus, to... 500 plus na pierwsze i każde kolejne dziecko. Tak jak zostało przyznane, tak będzie no to wypłacane i panie redaktorze...
Skąd te głosy co jakiś czas? My się pojawiają. To teraz mamy Jana Grabca, ale wcześniej mieliśmy innych polityków Platformy, którzy raz na jakiś czas puszczają oko, że z tym 500+ to tak nie wiadomo, bo to
nie,
budżet...
Nie znam takich głosów, panie redaktorze. Poseł... Jedyne głosy to są głosy raczej osób, które pracują i upominają się o to, że tak naprawdę to jak ktoś pracuje i nie ma dzieci, no to on nie dostaje od państwa wsparcia. I dlatego jest program Platformy Obywatelskiej Wyższe Płace, bo chcemy ludziom, którzy zarabiają najniższe, czyli dostają wynagrodzenie minimalne, chcemy dopłacać z budżetu państwa 500 zł po to, żeby nie wyjeżdżali za granicę, bo najczęściej młodzi ludzie zaczynają zarabiać niedużo i to nie są ludzie, którzy mają 20 lat i 25, ale także niewiele zarabiają ludzie, którzy mają 27 i 28 lat.
Ale to będzie rozszerzenie? PIT-u 0 do 30 roku?
Nie do 30 roku, panie redaktorze. PIT 0 jest do 26 roku, dzisiaj to przegłosujemy. Platforma Obywatelska proponuje zupełnie inne rozwiązanie. Proponujemy do najniższych wynagrodzeń dopłatę 500 zł, która będzie degresywna, czyli będzie malała, aż do uzyskania średniego wynagrodzenia w
czyli
gospodarce.
500 plus zostaje, wyprawka plus zostaje, te 300 zł, PIT 0 zostaje, PIT, który jeszcze nie
powtórzę,
wiemy...
Powtórzę, nic co przyznane nie zostanie zabrane.
To,
co Platforma Obywatelska dołoży, oczywiście, to będzie wsparcie dla ludzi, którzy pracują, bo ci przede wszystkim tworzą PKB i tworzą bogactwo Polski i oni muszą czuć wsparcie państwa. Nie może być tak, że mamy tak duży klin podatkowy. Nie może być tak, że dzisiaj ludzie płacą 50% swojego wynagrodzenia, zostawiają w rękach fiskusa, więc dlatego mówimy, wszystkie daniny publiczne nie mogą być wyższe niż 35%.
Też pytanie, co się stanie z FUS-em, czyli Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, z którego są nasze emerytury wypłacane, jeżeli wpływy do niego spadną. Już w tej chwili musimy miliard złotych dokładać rok do roku, żeby utrzymać wypłacanie emerytur na bieżąco, a będzie jeszcze gorzej.
Znaczy składka emerytalna nie spadnie, panie redaktorze. Składka emerytalna będzie taka wysoka. Mamy za to pomysł na to, jak zachęcić ludzi, żeby nie odchodzili z rynku pracy, bo 60-letnie kobiety naprawdę bardzo często mogą i chcą jeszcze pracować i mamy pomysł, że oto dobrowolnie będzie można zostać na rynku pracy i wtedy nie płaci się składki emerytalnej, płaci za tę osobę państwo, ta osoba dostaje wyższe wynagrodzenie na rękę. Opłaci to się też pracodawcy, bo on też nie odprowadza swojej składki tej części pracodawcy, tylko dzieli się po połowie z pracownikiem. Naprawdę mamy szereg dobrych rozwiązań, ale one są przede wszystkim kierowane do ludzi, którzy pracują.
To jeszcze przejdźmy
do tego. Oprócz 500 plus, nie zamiast.
Z kim będą państwo robić koalicję, bo też to mnie frapuje, jaki będzie ostatecznie. Mamy 3 minuty, żeby opowiedzieć, co się stanie ostatecznie z Platformą.
Znaczy przede wszystkim, co się stanie z Platformą. Platforma Obywatelska wygra jesienią wybory w Polsce. Mam taką nadzieję, jestem o tym przekonana. Przekonujemy do tego naszych wyborców. Platforma Obywatelska i razem z Nowoczesną, bo stanowimy cię jeden klub, czyli Koalicja Obywatelska, to jest siła ponad 150 posłów. Mamy struktury w całej Polsce i mamy program, ruszamy z jego odsłoną, z takim kongresem programowym bardzo dużym 12 i 13 lipca w Warszawie i my na nikogo nie czekamy, panie redaktorze. My jesteśmy gotowi, my idziemy z programem, mamy struktury, mamy ludzi, którzy są liderami w środowiskach lokalnych na listy. Idą z nami, uwaga, samorządowcy i to jest nasza koalicja. Platforma Obywatelska razem z Nowoczesną i z samorządowcami. To czy PSL i inne partie, które się borykają z progiem
PSL
wyborczym,
po drodze,
będą chciały do nas dołączyć, to jest trochę problem tych partii, nie Platformy Obywatelskiej. My idziemy do wyborów z konkretną propozycją dla Polaków. Jeśli PSL będzie chciał do nas dołączyć, będziemy się cieszyli, bo jesteśmy chadeckim centrum i proszę nas nie wciskać w żadną ekstremalnie lewą stronę, bo Platforma Obywatelska jest partią środka.
Poseł, nikt nie musi państwa wciskać. Państwo sami Wiosnę Biedronia zapraszacie do swojego grona, więc naprawdę nie trzeba was w lewo popychać. Sami tam idziecie.
My nie zapraszamy Wiosny Biedronia. Mówiliśmy, że bardzo ważna jest jak najszersza koalicja demokratyczna.
Nawet w tym studiu Andrzej Halicki mówił, że tęskni
ale,
za Wiosną i że mu tam.
Ale uwaga, Robert
łezka.
Biedroń tak naprawdę roztrwonił zaufanie społeczne, jakie uzyskał i w gruncie rzeczy myślę, że wyborcy Roberta Biedronia, no mam nadzieję, że nie zostaną w domu, tylko odpowiedzą sobie na pytanie, która partia jest w stanie dochować większego szacunku dla różnorodności i która partia jest bardziej tolerancyjna i szanuje prawa człowieka i obywatela.
Pani poseł jest pełni mandat z Warszawy, tutaj w
ja jestem częstochowianką, proszę pana, pełnię mandat częstochowy, pozdrawiam moją Częstochowę.
A to przepraszam.
Ale w Warszawie jestem oczywiście
ale
bardzo często,
Warszawie,
stąd ta pomyłka.
Nie wiem skąd mi się to wzięło, może z tego, że panie często się w Warszawie, no na jedynce w Warszawie do Europarlamentu, no jedynką był pan Cimoszewicz. To też nie trzeba was popychać w lewą stronę. Sami żeście tak
nie,
listy ułożyli, że...
Znaczy premier Cimoszewicz był jako po pierwsze premier, po drugie osoba, która wprowadzała Polskę do NATO, był Miller, który wprowadzał nas do Unii Europejskiej i to były nazwiska, które mimo, że mają lewicowe poglądy inne niż Platforma Obywatelska, to z pewnością są ludźmi, którzy szanują wolności demokratyczne i oni w czasie bardzo trudnej transformacji jednak stanęli po właściwej stronie, panie redaktorze.
I są chadeckim centrum razem z państwem? Z ale wami ja, takie chadeckie
i
centrum
mówimy
budujecie?
Teraz, nie, my mówimy teraz o wyborach jesiennych i w wyborach jesiennych
i tu SL Duwek będzie czy nie będzie?
to jest jakiś problem SLD, nie nasz. Ja powtórzę jeszcze raz. Platforma Obywatelska to jest wielka partia, największa partia opozycyjna, która jest gwarantem bezpieczeństwa Polski, naszej siły międzynarodowej. To nawet było widać po tym, że premier Ewa Kopacz została wybrana w pierwszej turze w Parlamencie Europejskim na jego wiceprzewodniczącą. Natomiast przedstawiciel PiS-u dostał tylko głosy od naszych posłów Platformy Obywatelskiej i od konserwatystów i reformatorów i nie został wiceprzewodniczącym. No to mówi o tym, jak PiS nie ma kompletnie żadnej pozycji w świecie i to jest smutne.
Czekałem, kiedy ta informacja wyjdzie w naszym wywiadzie, bo czułem, że ona gdzieś tam jest szykowana na koniec i na koniec
nie,
udało
nie,
się.
Nie, przez przypadek, panie redaktorze, na pewno chociaż niczego sobie nie szykowałam. Rozmawiamy, myślę.
To prawda, ale ja czułem, tak, że ta informacja i do niej się jeszcze dzisiaj w popołudniu odniesiemy do tych wyborów na wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego, to jeszcze w popołudniu będzie, ale najważniejsze jest to, że w Polsce wybory się wygrywa dzięki głosom Polaków, a nie dzięki temu,
tak,
kto
i na jak to właśnie liczymy.
I na to liczy Platforma, i PiS na to liczy, i SLD, i PSL, i Kukiz 15. Wszyscy na to liczą. Zobaczymy, kto ile policzy się 13 października pewnie, chociaż to jest data tylko wynikająca z kalendarza politycznego, nie jest jeszcze pewna. Izabela Leszczyna, poseł Platformy Obywatelskiej, była gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo, pani
dziękuję
poseł.
Dziękuję bardzo, miłego popołudnia.
2 minuty po godzinie 16.32. O, tak trzeba powiedzieć poprawnie, prawie poprawnie. To teraz niech zagra zespół Tilaw.
Dziękuję za to.
Z Częstochowy zresztą. A my zaraz mamy dla państwa niespodziankę, bo z reguły to jest głos, który rozpoczyna poniedziałkowe popołudnie, a teraz mamy czwartek i godzinę 16.30, a tu będzie stały punkt.
Popołudnie wnet.
No dobrze, skoro wywiad polityczny mamy już za sobą, ja trochę mogę odetchnąć i już się wyluzować, mówiąc kolokwialnie, to teraz oddam głos panu doktorowi Rafałowi Brzeskiemu, który jest już w studiu. Odmówiłem, że to taka niespodzianka, z reguły w poniedziałek, no 16, a dzisiaj czwartek, 16.30, ale to już jest wakacyjny tryb radia, proszę państwa, więc wszystkie niespodzianki są możliwe. I pan doktor jak zwykle wyręczy mnie w zbieraniu informacji i to będzie dla mnie duża ulga, dla państwa duża przyjemność. Doktor Rafał Brzeski, oddaję głos.
Dzień dobry. Nie wiem, czy to będzie taka duża przyjemność, ale na pewno będzie dla pana duża ulga. Grzegorz Schetyna przedstawił program polityki zagranicznej Platformy Obywatelskiej. Ocenił, że wskutek fatalnej polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Schetyna zapowiedział, że PO pokaże, jak należy prowadzić kraj ku powrotowi do dobrej jakości polityki zagranicznej, a nie do polityki opartej na naiwnej wierze w ideologiczne, egzotyczne sojusze polityczne. Szczegółów niestety nie ujawnił. Europoseł PiS Karol Karski został po raz trzeci wybrany na stanowisko skarbnika. Karski będzie jednym z 5 kwestorów nadzorujących fundusze Parlamentu Europejskiego. Został wybrany przez aklamację. Natomiast profesor Zdzisław Krasnodębski nie został wybrany wiceprzewodniczącym Europarlamentu. W opinii kuluarów w Strasburgu był to odwet progresistów różnych ugrupowań za utrącenie przez Grupę Wyszehradzką kandydatury Fransa Timmermansa na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. W przyszłym tygodniu odbędą się wybory szefów poszczególnych komisji parlamentarnych. Na stanowisko przewodniczącej Komisji Zatrudnienia kandyduje Beata Szydło. W kuluarach Europarlamentu mówi się, że Ursula von der Leyen, nominowana przez unijnych przywódców na szefową Komisji Europejskiej, zaprezentuje swoje stanowisko europosłom 16 lipca i zabiegać ich będzie o ich akceptację. Dzisiaj 4 lipca, Independence Day, amerykańskie święto narodowe. W Waszyngtonie odbędzie się z tej okazji zarządzona przez prezydenta Donalda Trumpa wielka parada wojskowa. Będzie to właściwie parada lotnicza, ponieważ amerykańska totalna opozycja głośno protestowała przeciw możliwym uszkodzeniom nawierzchni stołecznych ulic. czołgi i wozy pancerne. Wystawiono więc na widok publiczny na placu przy mauzoleum Abrahama Lincolna, a dowieziono ciężarówkami. Natomiast w powietrzu będzie można zobaczyć m.in. niewykrywalne przez radar bombowce B-2, myśliwce F-35 i F-18, całą kolekcję śmigłowców oraz samoloty pionowego startu i lądowania Osprey przeznaczone dla marynarki wojennej i piechoty morskiej. Opozycja biadoli, że parada kosztować będzie podatników krocie, gdyż przykładowo godzina lotu bombowca B-2 kosztuje ponad 122 tysiące dolarów. Dowództwo lotnictwa wyjaśniło wprawdzie, że paradne przeloty to doskonała okazja do ćwiczeń we współdziałaniu maszyn o różnych prędkościach lotu i wpisane są one w budżet szkoleń, ale sprzyjające totalnej opozycji media wiedzą lepiej. Świąteczny wieczór zamknie spektakularny pokaz ogni sztucznych, a prezydent Trump zapowiedział bombastycznie na Twitterze, że będzie to największy fajerwerk w historii.
Zresztą trzeba przypomnieć, że Donald Trump chyba zapałał taką wielką miłością do defilad wojskowych, kiedy zobaczył takową w Paryżu z okazji święta zdobycia Bastylii. Tam się zachłysnął tym blichtrem francuskiego wojska i chciał to przynieść na grunt amerykański, gdzie, o ile moja skromna wiedza mi pozwala stwierdzić, chyba tradycji wielkich defilad wojskowych w Waszyngtonie nie ma.
Nie, nie ma takiej tradycji. To jest jedna, chyba nawet pierwsza taka duża, jak gdyby, parada, zwłaszcza lotnicza. Natomiast no, jest protesty, są wielkie, a trzeba pamiętać, że prezydent Donald Trump ma mniej więcej taką samą totalną opozycję, jak istnieje w Polsce, i jest bardzo, bardzo podobnych argumentów, używającą bardzo, bardzo podobnych argumentów. A teraz dalsza informacja. Główną przyczyną poniedziałkowej katastrofy rosyjskiej jednostki głębinowej o napędzie atomowym był pożar w przegrodzie akumulatorów, poinformował dzisiaj minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. Reaktor jednostki został po pożarze odizolowany i jest w pełni sprawny. Według Szojgu jednostka wróci wkrótce do służby. W pożarze zginęło 14 oficerów rosyjskiej marynarki wojennej. Nazwy jednostki nie ujawniono, ale według mediów rosyjskich jest to tajny okręt typu AS-31, popularnie zwany Łoszarik. Ponieważ jest nieuzbrojony, nie nazywa się go okrętem, ale mimo to jest groźny, gdyż według ekspertów zachodnich może służyć do niszczenia lub podsłuchu leżących na dnie oceanów kabli telekomunikacyjnych. Jednostki typu Łoszarik mogą się zanurzać na głębokość do 6 tysięcy metrów. Poniedziałkowa katastrofa zdarzyła się na głębokości około 280 metrów w rejonie rosyjskiego poligonu podwodnego na Morzu Barentsa. Odmowa przekazania Turcji myśliwców F-35 będzie rabunkiem w biały dzień, oświadczył prezydent Tayyip Erdogan, komentując informacje o możliwych sankcjach amerykańskich, jeśli tureckie siły zbrojne przejmą rosyjski system obrony przeciwlotniczej S-400. Pytany przez dziennikarzy podczas wizyty w Chinach, Erdogan podkreślił, że Turcja zamówiła 116 samolotów F-35, regularnie płaci kolejne raty swych zobowiązań finansowych i zapłaciła już za myśliwce prawie 1,5 miliarda dolarów. 4 samoloty już przejęto i tureccy piloci mają się na nich szkolić w Stanach Zjednoczonych. Ponadto Turcja produkuje niektóre części F-35, argumentował Erdogan. Rosyjskie pociski przeciwlotnicze i przeciwrakietowe systemu S-400 mają być dostarczone do Turcji niebawem i gdyby Stany Zjednoczone zrealizowały swe groźby, wycofały Turcję z programu F-35 i nałożyły zapowiadane sankcje, to byłby to bezprecedensowy konflikt między sojuszniczymi państwami Sojuszu Atlantyckiego. Władze Gibraltaru poinformowały o zatrzymaniu przez brytyjskich żołnierzy piechoty morskiej supertankowca Grace One, podejrzanego o szmuglowanie ropy naftowej do Syrii, co jest naruszeniem sankcji nałożonych na rząd prezydenta Bashira Asada przez Unię Europejską. Jak podała agencja Reutera, powołując się na portal Refinitiv Aecon, który śledzi ruch statków, wszystko wskazuje, że supertankowiec załadował ropę 17 kwietnia w irańskim porcie A to z kolei jest naruszeniem sankcji nałożonych na Iran przez Stany Zjednoczone. Podwójny szmugler ropy oczekuje teraz na werdykt służb celnych. I to już wszystkie informacje, które przygotowałem na dzisiaj.
To jeszcze ja dodam coś od siebie. Die Welt donosi, że boom na pracę w Niemczech dobiega końca. Tworzenie nowych miejsc pracy jest w stagnacji, a w obliczu słabnącej gospodarki coraz więcej firm myśli o zatrudnieniu osób na krótki czas. To są zagrożenia dla niemieckiego rynku pracy i dziennikarze, analitycy i eksperci cytowani przez Die Welt podkreślają, że być może będzie spadać zatrudnienie w Niemczech, rosnąć bezrobocie, a płace niemieckich pracowników poszybują w dół. Kto wierzy, niech wierzy, kto nie wierzy, albo wątpi, niech wątpi i sprawdza takie nastroje ekonomiczne i gospodarcze panują w dominującej niemieckiej prasie. I skoro już pan doktor cytował, że dzisiaj mamy ten 4 lipca, święto niepodległości, to chyba z okazji tego święta pani ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher, powiedziała w rozmowie z dziennikarzem telewizji Polsat News: mam nadzieję, że zniesiemy wizy wkrótce i to jest jedno z moich własnych życzeń dotyczących Polski, powiedziała pani ambasador Mosbacher. Ale to nie tylko tą informację chciałem państwu przedstawić, bo to, że pani ambasador tak mówi, to nic nowego, to się powtarza niemalże w każdym wywiadzie, kiedy pani poseł jest pytana o tą kwestię wiz, ale pada data, że jeżeli nie uda się tego zrobić do 30 września tego roku, to na pewno wizy zostaną zniesione do roku 2020. No i to już jest jakiś konkret, powiedzmy, w tych rozmowach o wizy, chociaż ja cały czas się zastanawiam, czy to jest tak bardzo istotna sprawa i żywotna dla obywateli Rzeczypospolitej, żeby nie mieć wiz do Stanów, bo no, chyba ten okres, kiedy wszyscy chcieliśmy być w Stanach, albo prawie wszyscy, i tam zarabiać na Jackowie albo na Greenpointie, to już chyba są za nami, panie doktorze. Tak?
No, mam nadzieję, że tak.
Ja też mam taką nadzieję, że już nie ma się czym tak bardzo ekscytować, no chyba, że ktoś chce zobaczyć Broadway na żywo, gdy rzeczywiście ta procedura bywa, po pierwsze, irytująca i długotrwała, a po drugie jednak kosztowna. No dobrze, to na tej informacji zakończymy blok informacyjny. Zostawimy państwa w dobrych rękach, czyli w rękach zespołu The Doorsa. My z panem doktorem po tej piosence wrócimy i omówimy sobie co ciekawsze informacje. Ja sobie kilka wynotowałem, byłem informacji. Zobaczymy, czy pan doktor ma podobną intuicję, co powinniśmy omówić, ale to już za chwilę po piosence zespołu The Doors. Za minutę 10, godzina 17. My siedzimy w studio w składzie niezmienionym. W studio dr Rafał Brzeski, politolog, ekspert do spraw międzynarodowych. Zapomniałem pana doktora przedstawić. Tak już się tutaj familiarnie czujemy we dwóch co poniedziałek, a w tym tygodniu w czwartek, że już nawet pana doktora nie przedstawiam dokładnie tak, jak się powinno to robić, ale teraz naprawiłem mój błąd i od razu przechodząc do naszego omówienia wydarzeń tygodnia, chyba nie sposób nie zacząć od nominacji na szczytach władzy europejskiej. Komisja Europejska ma potencjalną nową szefową, pani Ursula von der Leyen, o ile dobrze wymawiam jej niemieckie nazwisko, matka siedmiorga dzieci, polityk chadecji niemieckiej, CDU i przez wiele lat minister obrony narodowej od roku 2013, wcześniej to była minister rodziny i polityki społecznej, ale tak się to nazywa w niemieckim rządzie, więc osoba doświadczona, osoba, która w polityce już coś osiągnęła, a teraz zostaje szefową Rady Komisji Europejskiej.
A za młodu jeszcze była dziewczyną zaangażowaną w sprawy polityczne, do tego stopnia, że była ścigana przez Bader-Meinhof Gang. I obawiając się jego, mieszkała w Wielkiej Brytanii i ukrywała się w Wielkiej Brytanii przez 2 lata. jako student, jako młoda dziewczyna w każdym razie. Nie wiem, czy to już wtedy była na studiach, czy zaraz po studiach, czy przed studiami.
No dobrze, tylko dopowiem do mojego pytania, bo polscy politycy konserwatywni niemalże wszyscy ogłosili, że to wielki sukces, że udało się nominować panią von der Leyen, ale niektórzy wskazują, że to może nie jest dla Polski taka wymarzona kandydatura na szefową Komisji Europejskiej.
Ja bym w każdym razie szampana nie wyciągał i nie otwierał z kilku powodów. Po pierwsze, nie wiadomo, czy będzie szefową Komisji Europejskiej, dlatego że jeszcze musi być zatwierdzona przez Europarlament, a tam... No, wszyscy tak zwani progresiści z różnych partii, a przecież tam są i socjaliści, i zieloni, i demokraci. I nie wiadomo, jak się zachowają. Mogą po prostu ją odrzucić, a wtedy znowu liderzy państw Unii Europejskiej będą się spotykać i, jak ja się śmieję, może Frans Timmermans wrócić, jego kandydatura. Poza tym może wrócić jako jeden z komisarzy, czy tam zastępca pani Ursuli. I, ale, podobno, nawet... ale podobno on tego nie chce.
Bo do tej pory, przynajmniej tak mówiła polska opozycja, że polski rząd tak się starał wykosić Timmermansa, a on jednak w tej Komisji Europejskiej zasiądzie i być może nawet będzie miał więcej do powiedzenia niż ma w obecnej Komisji Europejskiej w jej obecnym składzie.
To się jeszcze zobaczy. W każdym razie, jeśli chodzi o Ursulę von der Leyen, to jest to pani, która ma pseudonim poza plecami, nazywają ją solistka. Dlaczego? Dlatego, bo że podejmuje samodzielnie wiele decyzji, nie konsultując się, a poza tym jest człowiekiem, który najlepiej pracuje sam, a nie bardzo potrafi pracować zespołowo. Mają do niej pretensje w Niemczech i na nią się zrzuca kryzys Bundeswehry. Ale to nie jest takie sprawiedliwe, dlatego że ona zastała tą Bundeswehrę w straszliwym stanie. No i no przecież to nie jest śmiech. Oddział Bundeswehry na jednych z manewrów po prostu nie miał karabinów i, że tak powiem, posługiwał się kijami od szczotek. No. Więc tam nie pamiętam, ale w zeszłym roku, zdaje mi się, na wiosnę tego roku, to co wylot samolotu dla VIP-ów, to awaria na miejscu i potem powrót VIP-a na ogół ciupasem normalnym, jakimś samolotem rejsowym.
Na przełomie tego i roku ubiegłego, rzecz jasna, wyciekł do mediów raport albo został celowo wypuszczony o stanie Bundeswehry, który wyliczał, ile procent, tak to było opisywane w prasie specjalistycznej, ile procent danego sprzętu w Bundeswehrze nie działa i tam samoloty, czołgi, pojazdy opancerzone, transportery piechoty działa, samobieżne, mobilne, etc. Myśliwcy, rzecz jasna, śmigłowce i w każdym z tych aspektów ilość sprzętu nieczynnego, niezdatnego do służby wynosił ponad 50%.
Tak jest. A w pewnym momencie żaden z okrętów podwodnych był niezdolny do wyjścia w morze. Ale wracając jeszcze do pani Ursuli von der Leyen. Ona nie jest, tak jak my z naszej strony, konserwatywni politycy się cieszą, a ja bym podchodził do tego z rezerwą, bo ona jest zwolennikiem, nie jest zwolennikiem Europy ojczyzn, tylko jest zwolennikiem Stanów Zjednoczonych Europy. Powiedziała to chyba w 2012 roku, że to jest dla niej model najodpowiedniejszy dla naszego kontynentu. Więc jeżeli ona ma takie poglądy, no to nie bardzo to się jest zbieżne z linią naszego rządu. Więc zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Ale jest to na pewno lepszy kandydat niż gdyby był Frans Timmermans, który w kalkulacjach unijnych progresistów miał być taranem, który miał rozbić dwie fortece populistów. Jedną na Węgrzech, a drugą w Polsce. A przez te wyrwy rozbite tym taranem miały się do tych fortec wedrzeć dwie grupy. Jedna to była grupa obrońców demokracji i tolerancji, A druga grupa to są rzecznicy niezależności sądów, obrońcy niezależności sądów. Pierwsi mieli robić zadymy spod znaku tam tęczowego, a drudzy mieli paraliżować działania rządów. To, co potrafią zrobić sądy i do jakim stopniu potrafią dywersja sędziów może jak położyć rząd, no to się możemy przekonać od czasu do czasu. U nas przecież są takie orzeczenia, że to włos się jeży logika się chowa gdzieś do kąta. Natomiast to jest straszny sabotaż wobec rządu.
To jeszcze, panie doktorze, omówmy tą pewność, bo my już się uczymy imienia i nazwiska Ursula von der Leyen. Wszystko już, jej biogramy, analizujemy, myślimy, jaką będzie szefową Komisji Europejskiej, a tymczasem zdaje się, że przed panią Urszulą jeszcze jeden ważny test.
Ważny egzamin 16 lipca. Konkretnie dlatego, bo już w kuluarach się mówi, że 16 lipca ona stanie przed europarlamentarzystami, przedstawi swoje stanowisko, swoje poglądy i to, co ona chce zrobić. No i poprosiła o akceptację. Czy dostanie? Jeżeli nie dostanie, no to wracamy do spotkania liderów państw europejskich. I na tym spotkaniu liderów kandydatura Timmermansa może wrócić.
A jeszcze bym zapytał o ocenę pana doktora tej sytuacji, która miała miejsce na niższym szczeblu, czyli w wyborach do wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. Politycy opozycji, zwłaszcza Platformy, szczycą się, jak to ich lubią, jak są lubiani na salonach europejskich, że ich kandydatka, pani Ewa Kopacz, bezproblemowo uzyskała pozycję wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, a kandydatura profesora Krasnodębskiego została odrzucona i
w trzecim głosowaniu
i europejscy konserwatyści i reformatorzy nie będą mieli swojego przedstawiciela w prezydium Parlamentu Europejskiego.
No bo tam progresiści wszystkich stron się zjednoczyli po to, żeby dać po nosie, że tak powiem, Polsce, a szerzej Europie tutaj środkowo-wschodniej, za to, że utrącono Timmermansa. Więc to jest cała Unia Europejska. Nieważne są interesy, ważne są drobne animozje.
W studio dr Rafał Brzeski. Jeszcze komentujemy przez chwilę te wydarzenia, czy najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia w Rosji. Pożar na okręcie, zdaje się, podwodnym, o ile dobrze pamiętam. I pytanie, czy to jest okręt, czy to jest jednostka, czy statek, czy cokolwiek to jest, bo zdaje się, że jest nieuzbrojony, więc trudno, nie jest to chyba okręt wojenny, ale historia mniej tragiczna niż w przypadku
Kurska
i katastrofy innej łodzi podwodnej rosyjskiej. Tutaj tylko kilku
14 osób
zabitych.
Więc po pierwsze jest to głębokowodny aparat. Tak go przedstawiają nie media, tylko Ministerstwo Obrony rosyjskie. W wyniku pożaru zginęło 14 marynarzy. Przecież to są wszyscy oficerowie. Dlatego, bo na tym jednostce, no zostańmy przy tym jednostce, a nie przy tym głębokowodnym aparacie, cała załoga składa się z oficerów. Zresztą tam jest według zachodnich ekspertów, tam jest 25 osób z załogi. Więc 14 osób z tego zginęło. 14 oficerów.
Siedmiu nosiło stopień komandorski.
Siedmiu komandorskich, przy tym dwóch bohaterowie Rosji. I co się stało, nie wiadomo. Podobno awaria była wskutek krótkiego spięcia. Awaria w przedziale akumulatorowym. Spaliła się izolacja na kablach. Jeżeli się spaliła izolacja, to dym z takiej izolacji jest zabójczy, zwłaszcza na okręcie podwodnym. I ci ludzie, którzy zginęli, nie mieli nawet czasu założyć masek. bo tam są takie specjalne maski na okrętach podwodnych, są specjalne maski, po których założeniu najpierw się ma zapas powietrza, a później można się podłączyć do centralnego obiegu powietrza i mieć 20 minut jeszcze. 20 minut to jest bardzo dużo, można się ewakuować. Poza tym pożar był niesłychanie gwałtowny, dlatego że płonął wodór. Więc to była wysoka temperatura natychmiast, przy czym jest bardzo dziwny taki komunikat oficjalny, że ci, co zginęli, zginęli śmiercią bohaterską, ratując cywilnego eksperta. Co tam robił cywilny ekspert, nie wiadomo, ale taki jest komunikat. Teraz, jeśli chodzi o co to jest za statek, co to jest za jednostka, czyli to jest naukowo-badawczy aparat głębokowodny. Taka jest formalna nazwa jego. I teraz według ekspertów zachodnich i według mediów rosyjskich to jest jednostka, która jest popularnie zwana Łoszarik i służy do bardzo, bardzo głębokiego operowania na bardzo dużych głębokościach. Dlaczego Łoszarik? Bo to jest nazwa od źrebaczka Łoszarika, który był bohaterem kreskówki filmowej, bajek takich filmowych z czasów jeszcze Związku Radzieckiego. I tam bohater tego to jest cyrkowiec czy klaun bodajże cyrkowy, nie, żongler cyrkowy, który z kuleczek, którymi żonglował, zbudował konika. I ten konik jest bohaterem tych bajek, a ponieważ ta jednostka, ten super tajny okręt jest zbudowany konstrukcyjnie, że w środku ma kule z tytanu, żeby wytrzymać. Właściwie to jest taka zbiór kul tytanowych w środku pancerza tego, tak zwijmy to, zewnętrznego. To jest zbiór kul tytanowych, żeby wytrzymać potężne ciśnienia, bo on potrafi operować do 6500 metrów poniżej, do głębokości. Przy czym na tych głębokościach, no i co on robi? To jest
właśnie, to jest badania, bo się narzuca od razu myśl, to jakiś super okręt szpiegowski, który podpływa po wysokiej głębokości pod brzegi Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i podsłuchuje z głębi.
Nie, tam nie ma takiej głębokości u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, ale jest w kilku innych miejscach, są takie głębokości, a tam są położone kable telekomunikacyjne. I teraz te kable telekomunikacyjne, można na nie założyć podsłuch. Amerykanie przez swego czasu założyli bardzo ładne podsłuchy na rosyjskie kable, ale musieli podpływać bardzo blisko wybrzeża rosyjskiego. A to jest na wodach międzynarodowych, głęboko, na dużej głębokości, ale podsłuch założyć można. I to jest jednostka, która jest w stanie założyć podsłuch. I jest w stanie przede wszystkim takie kable w razie czego przeciąć. I przy przecięciu, no to telekomunikacja jest dzisiaj podstawą działań wszelkich zbrojnych. W związku z czym jest to bardzo groźne, chociaż nie jest uzbrojony. Mało tego, on jest, nie pamiętam już jak się nazywa ten typ, ten model rosyjskich okrętów podwodnych, który jest statkiem matką, okrętem matką. Bo ten źrebaczek to płynie razem z mamą. I w pewnym momencie się odczepia od mamy, płynie na dużą głębokość, a jak wraca, to się przyczepia do mamy, która płynie z nim razem już do portu, wraca do bazy.
No to tyle, żeśmy opowiedzieli o rodzinnym życiu okrętów podwodnych Federacji Rosyjskiej. To jeszcze na koniec powiedzmy coś o Turcji, państwie, które jest członkiem NATO, kiedyś bardzo bliskim sojusznikiem, także militarnym
Druga armia NATO,
a od kilku miesięcy, kilkunastu miesięcy coraz bardziej orbitujące państwo w strefie oddziaływań Kremla.
No przede wszystkim...
A teraz chyba odprężenie po ostatnim spotkaniu prezydenta Trumpa z prezydentem Recepem Erdoganem.
Tak mówią, dlatego, bo Erdogan podobno bardzo się spodobał Trumpowi. Po rozmowach w Osace, gdzie był szczyt G20. Natomiast Trump się wypowiadał o nim pozytywnie. Źródła tureckie mówią, że to była bardzo sympatyczna rozmowa. No ale ostatnie komunikaty są takie, że wprawdzie to nie prezydent teraz zapowiadał Stanów Zjednoczonych, tylko wysocy urzędnicy, że jednak blokada programu myśliwców F-35 dla Turcji będzie, jeżeli Turcja przejmie rosyjski system przeciwlotniczy S-400. To jest cały system obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, który może zwalczać myśliwce F-35. I teraz, jeżeli by Turcy mieli i jedno, i drugie, to jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że eksperci rosyjscy by rozgryźli mocne strony F-35. W związku z czym albo mogliby upgrade'ować, no powiedzmy to, unacześnić ten system S-400 do zwalczania F-35. Bo przecież różne możliwości wtedy, jak się ma jedną i drugą stronę, to różne możliwości są możliwe. I różne badania są możliwe, eksperymenty. W związku z czym Amerykanie nie chcą przekazać Turkom tych myśliwców F-35, których Turcy kupili, zamówili 116, za które wstępnie już zapłacili $1,5 miliarda, bo oni bardzo punktualnie płacą. Cztery takie myśliwce formalnie przejęli, ale te myśliwce są w Stanach Zjednoczonych i piloci tureccy mieli przylecieć i tam przybyć do Stanów Zjednoczonych i tam się na nich szkolić. Ale Amerykanie powiedzieli, dowództwo lotnictwa amerykańskiego powiedziało: hola, hola, panowie, na razie nie przylatujecie, dopóki się sprawa S-400 nie wyjaśni, to nie przylatujcie nawet, dlatego, bo nie będziecie szkoleni i nawet was na trenażery nie wpuścimy.
Ale to teraz pojawia się pytanie, czy ta osobista zażyłość, to zauroczenie całkiem świeże Donalda Trumpa prezydentem Turcji zaowocuje tym, że Biały Dom powie: nieważne kwestie bezpieczeństwa, dajcie tym Turkom te 116 myśliwców F-35, bo ich szef to taki fajny jest.
No, ja tak nie sądzę, dlatego, bo prezydent prezydentem, prezydent Stanów Zjednoczonych jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale Pentagon jednak i generałowie mają bardzo dużo do powiedzenia i mogą, i mają sposoby przekonywania niejednego prezydenta, już przekonali, że to jednakowoż oni mają rację w kwestiach bezpieczeństwa.
Ale zresztą Recep Erdoğan już nas przyzwyczaił nie raz, nie dwa do tego, że potrafi zmieniać sojusze polityczne jak rękawiczki, zmieniać strony o 180 stopni z dnia na dzień, jak kurek na dzwonnicy kościelnej, więc może już obudzimy się w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, w tym studio z doktorem Rafałem Brzeskim, w sytuacji, kiedy Turcja będzie najlepszym sojusznikiem Ameryki na Bliskim Wschodzie i będzie zwalczać Rosję. To jest możliwe.
Wszystko jest możliwe, jeśli chodzi o Turcję.
A pewne jest, że zobaczymy się, a państwo usłyszycie pana doktora Rafała Brzeskiego na antenie Radia Wnet już w poniedziałek, czy nie? Czy to nie jest pewne?
Nie, pod jednym warunkiem, że u mnie na wsi będzie działał internet, bo miałem być w poniedziałek, ale od niedzieli nie działał. W związku z czym skąd ja miałem mieć wiadomości ze świata?
A wchodzimy podobno w erę internetu mobilnego 4G, a są rejony w Polsce, gdzie nawet nie ma zwyczajnego internetu po kablu, jak Pan Bóg przekazał. Doktor Rafał Brzeski był gościem popołudnia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Mamy godzinę 17:11. No to czas na piosenkę, niech to będzie Częstokraj, czyli piosenka specjalnie wybrana przez Tomasza Wybranowskiego. A właśnie ta informacja z początku audycji, że jutro jest zastępstwo z trasy, jest tylko w połowie prawdziwa. Jest zastępstwo, no ale nie z trasy, tylko z Dublina. I właśnie Tomasz Wybranowski Państwa przywita w jutrzejszym popołudniu i niech zapowiedział tego przywitania będzie dzisiejszy Częstokraj.